Zanim przejdziemy do naszego tekstu przewodniego, chciałem podać kilka słów zachęty. Nasze spotkanie świadectw jest spotkaniem wyjątkowym. Wyjątkowym dlatego, że w dzisiejszych czasach, tak jak już było wcześniej mówione tutaj, bardzo łatwo można skorzystać z wykładu biblijnego. Mamy dostęp do internetu. Możemy korzystać z tego nawet w samotności, w domach naszych. Natomiast zebranie świadectw i modlitw jest czymś szczególnym, przez które Bóg udziela innego rodzaju błogosławieństw, jakie nie są dostępne w komorze modlitwy. Dlatego każdy z nas, jak tutaj jest obecny, nie tylko może być uczestnikiem tych błogosławieństw, ale również Pan przez niego może być źródłem błogosławieństw dla innych. Bo całe nasze życie należy do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poświęciliśmy je Jemu. W związku z tym, cokolwiek w naszym życiu się wydarzyło, nie jest naszą własnością. Jest własnością naszego Pana. I dał nam po to te przeżycia, abyśmy nimi szafowali, jak talentami. Abyśmy nie zatrzymywali ich dla siebie, ale abyśmy dzielili się z braćmi i siostrami. Nie szukamy w nich swojej chwały, ale jeżeli cokolwiek w naszym życiu było, czym Bóg nas pobłogosławił, czy dał jakieś zwycięstwo, to mówimy o tym, aby był Bóg uwielbiony. Ale również, jeżeli w naszym życiu było potknięcie, coś złego się stało, to też mówimy po to, aby braci przestrzec, aby zachować od upadku. Jeżeli mamy tego typu przeżycia i świadectwa, a jestem przekonany, że każdy z nas ma takie i nie będziemy tego czynili, to jest tak jak zakopanie pewnego talentu, jednego z wielu, który Pan nam dał. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, aby świadectwa płynęły z waszych ust, aby czasu zabrakło nam na to. Drugim elementem jest modlitwa. Wielu braci prosi o modlitwę, o wstawiennictwo. To właśnie w naszej społeczności możemy szczególnie wspomóc naszego brata. I Bóg uczy nas w słowie swoim, że modlitwa ma niesamowitą siłę. Wiemy o tym. Dlatego chcemy to praktykować. Dlatego nie będziemy się w jakiś sposób hamować przed modlitwą. Ale jeżeli ktoś prosi o modlitwę, to my mamy stać jak ci, którzy wspomagają brata, którzy niosą ciężary razem z nim. Mam na myśli oczywiście brata i siostrę, mówiąc brata. A temat, tekst, który został na dzisiaj wybrany, jest zapisany w Księdze Przypowieści Salomona, 4 rozdział, wiersz 23. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi. Tutaj pierwsze słowa mówią nad wszystko, czego ludzie strzegą. Nad wszystko. Te słowa mówią nam o priorytecie. Ponad wszystko, to znaczy, że nie może być nic bardziej strzeżone niż serce człowieka. Dlaczego? Dlatego, że z niego żywot pochodzi. Nasz Pan do Samarytanki powiedział, że woda, którą on ma, którą ona mogłaby się napić, stanie się wodą wytryskującą ku żywotowi wiecznemu. W Wielkie Święto, w innym miejscu, nasz Pan powiedział, że jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie i pije. I jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To jest miejsce, serce nasze, gdzie Bóg dotyka nas, gdzie Bóg wlewa zalążek nowego życia, życia, którego nie było, którego nie otrzymaliśmy od ojca ani matki, ale które jest bezpośrednio dane od Boga. I dlatego, że to życie jest malutkie, tak jak mówi na początku w drugim liście do Koryntian, jest dany nam zadatek Ducha Świętego. Jest to rzecz, o którą musi być nasza największa troska przez całe życie. Musimy pamiętać o tym, jak mówi Jeremiasz w 17 rozdziale i wierszu 9, że najzdradliwsze jest serce ludzkie. Podstępne jest serce ludzkie. Podstępne do takiego stopnia, że potrafi nie tylko sprawić grzech, ale potrafi oszukać nas samych. Wydaje nam się, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości. Ja powiem to ze swojego doświadczenia, że wydawało mi się niegdyś, że jestem naprawdę fajnym chłopakiem pod względem właśnie czy moralności, czy pod względem tego, co mówi Słowo Boże, ale Bóg stawiał mnie w takich sytuacjach, że musiałem się skonfrontować z prawdą o sobie samym. I okazało się, że tak wcale nie jest. Serce mnie oszukiwało. I problem polega na tym, czy przyznamy to Panu i czy chcemy podążać Jego śladem, rozumiejąc, że nic z nas nie jest takiego, co może się Bogu podobać. Że wszystko, co mamy, co może być uznane przez Boga, może być tylko łaską Bożą daną w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Bóg tworzy nowe serce. Księga Ezechiela, 36 rozdział, wiersz 36, mówi, że dam wam nowe serce, dam wam nowego ducha. Usunę serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Nasze serca nie nadają się do naprawy. One nadają się do wymiany. Bóg musi wszczepić zupełnie nowe serce. I to nowe serce musi być strzeżone z największą troskliwością, bo z niego pochodzi źródło życia. Nie ma innej drogi do otrzymania życia wiecznego, jak tylko przez to nowe serce, które Bóg darmo daruje każdemu człowiekowi. Kiedy zawieraliśmy z Bogiem przymierze przez chrzest, Piotr mówi w swoim liście, że chrzest to jest między innymi prośba o dobre sumienie. Sumienie, które mamy w sercu, ono pokazuje nam i w jaki sposób wartościuje nasze życie, nasze czyny, nasze myśli, nasze słowa. Mówi nam, co jest dobre i co jest złe. Ale jeżeli chrzest jest prośbą o dobre sumienie, to znaczy, że można mieć sumienie, które nie jest dobre. Można mieć sumienie, które nas oszukuje. Tak jak waga może być fałszywa, odważniki mogą być fałszywe. I ktoś myśli, że dostał kilogram towaru, a w rzeczywistości nie jest to kilogram. Tak złe sumienie, które nie będzie ukształtowane przez Boga, które będzie zaniedbane przez nas, może dawać nam złe świadectwo o nas samych. Może mówić, że jesteśmy lepszymi niż z tymi, jesteśmy nimi w rzeczywistości. Sumienie jest tak delikatnym elementem serca ludzkiego, że nie wolno go w żaden sposób, żadnej przemocy nad nim wykonywać. Nie można go wyciszać, bo jest to, jeżeli wyciszymy, to może się stać, że nie usłyszymy go wtedy, gdy będzie nam szczególnie potrzebne. Jego grzechy przeciwko sumieniu są wyszczególnione w Słowie Bożym jako bardzo istotne. List do Rzymian, 14 rozdział, porusza sprawę, że na sprawę wiary dwóch braci może patrzeć zupełnie inaczej, jakiś element życia chrześcijańskiego. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, drugi uważa, że tylko jarzyny może jeść. Jeden uważa, że jakiś dzień jest święty, drugi wszystkie dni uważa za jednakowe. I kiedy apostoł rozważa ten temat, to kończy takim stwierdzeniem, że wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. A przecież to przekonanie, jak wcześniej pokazywał, było różne u dwóch różnych braci, a więc przynajmniej jeden z nich się musiał mylić. A mimo wszystko podkreśla bardzo mocno, że sumienia nie wolno gwałcić. Jeżeli coś nie wynika z przekonania, nie należy według tego postępować odwrotnie. I dlatego wielu z nas przechodziło różne drogi w życiu. Czasami służyliśmy Bogu, nie mając świadomości, że jesteśmy w pewnych błędach. Ale nawet wtedy, gdy byliśmy w pewnych błędach, gdybyśmy gwałcili to sumienie, byłby to grzech wobec Boga. Dopiero kiedy pokaże nam Bóg prawdę, zawsze za prawdą mamy iść i za prawdę oddać swoje życie. Myślę, że bracia będą mogli powiedzieć tutaj jakieś doświadczenia na ten temat. Chciałem jeszcze powiedzieć na temat diagnozy serca. Po czym poznać, że nasze serce jest w dobrym stanie? Pan Jezus mówi, że tam będzie skarb Twój, tam gdzie serce, tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. Zobaczmy, w jakim kierunku idzie nasze serce, kiedy jesteśmy wyluzowani, spokojni, wolni. Czego nasze serca pragną tak naprawdę? Czym najwięcej się zajmujemy? To pokazuje nam stan naszego serca. Musimy sobie szczerze na to odpowiedzieć. Jeżeli jest nasza odpowiedź na zawiera wątpliwości, wtedy tym bardziej powinniśmy prosić Boga o dobre sumienie. Jest to rzecz tak ważna, że w liście do Hebrajczyków powtórzone są słowa ze Starego Testamentu, które mówią, że Bóg odrzucił część swojego ludu dlatego, że zatwardzili swoje serca. Serce musi być miękkie. Serce musi poddawać się kształtowaniu przez Pana. Jeżeli serce zatwardzimy, zostaje glina wyschnięta, z której garcarz nie będzie mógł ulepić pożytecznego naczynia. Taka glina będzie się nadawała tylko do wyrzucenia. Drugą rzeczą, oprócz twardnienia serca, może być ociężałość serca. Serce nasze może być ociężałe, napisane, gdy Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych, baczcie, aby wasze serca nie były ociężałe przez obżarstwo, opilstwo, troszczenie się o byt codzienny. Myślę, że tu również jest duże pole do zbadania swojego serca, a mamy strzec swego serca najwięcej ze wszystkiego. Mamy strzec również dlatego, że jeżeli strzeżemy, to znaczy, że może być jakiś wróg, który przyjdzie. Przy powieści o siewcy napisane jest, że zły przychodzi i porywa z serca słowo. Mamy strzec, aby zły nie przyszedł i nie porwał serca. Do Ananiasza Piotr powiedział, dlaczego diabeł omotał serce twoje? Ananiasz nie ustrzegł swojego serca. Ale z drugiej strony mamy też radę Bożą, że serce w szczególny sposób może być strzeżone przez pokój Chrystusowy. List do Filipian, 4:7 mówi: a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowi, wy, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jeżeli pokój Boży jest naszym sprzymierzeńcem, to wróg będzie starał się tego sprzymierzeńca zniszczyć. I dlatego będzie starał się wlać w nas strach, niepokój, ale musimy się temu przeciwstawić. Pan Jezus mówi wielokrotnie: nie lękajcie się, nie trwóżcie się. Jesteście kimś cennym w Bożych rękach. W modlitwie arcykapłańskiej wręcz mówi, że miłość, jaką obdarzył Ojciec naśladowców Pana Jezusa Chrystusa, jest tą samą miłością, którą Bóg obdarzył swego Syna. Więc nie jesteśmy w stanie nawet pojąć, jak wielka ta miłość. I jeszcze ostatnią rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to kwestia przebaczenia i urazu. Napisane, że wszelki grzech będzie przez Boga przebaczony, oprócz w zasadzie dwóch grzechów. Jeden w tamtym miejscu jest wymieniony grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a drugi wymieniony jest w przypowieści o niemiłosiernym słudze. Ten, któremu Pan przebaczył tak wiele, nie umiał przebaczyć znacznie mniejszego długu swojemu współsłudze. Tam jest napisane: jeżeli wy nie przebaczycie z serca wszystkiego braciom waszym, to i Bóg wam nie przebaczy. Jest to jakby zamknięcie drogi do przebaczenia przez Boga. I również pod tym kątem musimy badać swoje serca. Ja wiem, że w naszych sercach może być wiele uraz i nieraz doświadczyliśmy niesprawiedliwego potraktowania. Ale to jest niczym w porównaniu z tym, jak został potraktowany nasz Pan Jezus Chrystus. Jeden kaznodzieja opowiadał kiedyś, że podeszła do niego jakaś siostra i z jakimiś żalami, z narzekaniami, jak to bracia z nią źle postąpili. Poniekąd była to prawda, ale była tak skoncentrowana na swoich uczuciach i żalu, że ten kaznodzieja do niej powiedział: a co ty, siostro, to na ciebie nawet napluć nie można? Naszego Pana pluli na niego, w jakiś sposób wyśmiewali się z niego, a on to w pokorze znosił, a ty nie możesz tego znieść również? To wszystko, o czym mówimy, dotyczy serca naszego. Każdy z nas doświadczył jakieś urazy, albo w dzieciństwie, albo ze świata, albo ze strony braci, co jest najbardziej bolesne. Każdy może o tym opowiedzieć. Jak się z tym zmagał? Jak pokonał to? Albo jeżeli nie może pokonać, może prosić o modlitwę. Myślę, że jest jeszcze wiele rzeczy, które można powiedzieć o sercu, ale nie chcę wam zabierać czasu, bo to jest zebranie dla nas. I dla nas, dla wszystkich nas. A Bóg niech błogosławi. Także teraz, jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, zachęcam was do tego. Niech powie to na chwałę Bożą. Niech ktoś chce pomodlić się, niech się zgłosi. Też również w każdym czasie udzielimy głosu do modlitwy. A może będzie chciał przeczytać psalm. Proszę.
Moje życie układało się w trzech etapach. Byłem wychowany w prawdzie, ale świat mnie pociągnął z jednego tylko powodu. Brat starszy w zborze czasie wyboru, wyznaczył pewne osoby na taki diakon i wreszcie mówi, tak ma być, wolno pięścią na stół, inaczej nie będzie. To mnie zbulwersowało i poszedłem do świata. W świecie widocznie pan nade mną wiedział, że ja mogę wrócić z powrotem. Dostałem, jak to się mówi, baty od świata. I jak wróciłem z powrotem, poświęciłem się po roku czasu. Staram się służyć na tyle, na ile mogę. A pan mi tak stwarza warunki, że mogę przedstawić słowo pańskie. Nawet i jadąc, tu jest brat, co jechaliśmy razem i pewna kobieta zaczęła narzekać na ten rząd, na księży nawet. Wreszcie ja mówię, czego pani tak narzeka? Sama pani sobie wybrała taki warunek życia, głosując na to, że Wałęsa ogłosił, że będzie wolne wyznania, to, tamto. I że Kościół będzie dla nich. No, nawet sobie mówię, przypił Matkę Jezusową na klapie. No i potem zaczęła się rozmowa dalsza i kilka wersetów mi podał. Przy wysiadaniu z pociągu życzyła mi błogosławieństwa. Pożegnała się bardzo grzecznie. Potem wsiadła druga taka kobieta i też narzekała. I też drugi, no bo inny temat mowy przedstawiłem i te różne warianty pisma, gdzie co jest napisane, żeby wiedziała, gdzie jak się udać. Ja chcąc, żeby żyć, nie powinna narzekać na to, co się dzieje, bo pan szykuje inne warunki życia, królestwo, które nie będzie miało końca i będzie porządek, ład. I będzie panowała miłość wobec wszystkich. Czy to murzyn, czy to jakikolwiek naród. Wszyscy będą musieli podejść pod prawa boskie, gdy będzie wzbudzenie proroków. Oni dadzą odpowiednie warunki do podporządkowania się Bogu. I też pożegnał się też bardzo grzecznie. Także gdziekolwiek mi przepada, a przede wszystkim na takie warunki jak narzekania. Nie możemy narzekać na nikogo, na nic, bo jeżeli pan tak kieruje tymi rzeczami, to czego my mamy narzekać? My mamy inne możliwości, my wiemy, do czego dążymy, kroczymy do królestwa, więc cokolwiek, jak jest powiedziane, cokolwiek by przypadło na mnie, nie mogę narzekać na to. Dziękuję.
Dziękuję. Na wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Proszę.
Proszę Państwa, jak poświęcałem się Bogu na służbę, to bardzo mocno w mojej pamięci utkwiły słowa: stwórz we mnie serce czyste. Cały czas Bóg tworzy to serce. Widzę to wielu poprzez ten okres tych 12 lat od chwili mojego poświęcenia. Po prostu widzę pewien rodzaj pracy pańskiej w moim sercu. Zmieniam moje myśli, moje przyzwyczajenia dawne. Wiele innego spojrzenia mam po doświadczeniach różnych, chociażby nawet w tym naszym zborze, ruchu i tak dalej. Nie czuję do nikogo urazy, ani jakiejkolwiek, to wyplułem z chwilą poświęcenia. Po prostu to, co było złe, to ja wyrzuciłem, a to, co dobre, to zatrzymałem. Po prostu takie moje podejście jest do tego. Staram się służyć Panu, jednak też upadam i upadki się zdarzają, ale po takich upadkach, jeżeli zwracam się do Pana z modlitwą, z żalem, z faktycznie z pokutą, to widzę, że dostępuję pewnych błogosławieństw, to jakby naprzeciw, które dają mi możliwości czy działania, czy po prostu otwiera mi Pan nowe pola jakby tej mojej pracy dla Pana, nie? Dla chwały Bożej i dla Chrystusa. Ostatnio właśnie jechałem tutaj w pracy, dla wielu próbowałem przekazać Słowo Boże, jednak to większość tych moich współpracowników jest katolikami, nawet bym powiedział, kpią sobie z wielu rzeczy i zaczęli kpić, jak się dowiedzieli, że ja jadę na spotkanie tą religijne. To zaczęli się chwić i zaczęli żartować sobie, że ja jadę na jakieś rozrywki i tak dalej. I postanowiłem, powiedziałem im, Boże, jadę się pomodlić, dać chwałę Bogu, Chrystusowi, a między innymi za wami się pomodlić, żeby wasze myśli nie były takie, jakie są. I bracia, proszę o modlitwę, żebym ja się umiał modlić za światem. O to mi chodzi. Bo Jezus też ukochał świat cały, nie tylko braci, siostry i tak dalej. I staram się przekuć to działanie. Bardzo proszę o modlitwę. Ja za wami się modlę. Dziękuję.
Dziękujemy. Brat podał tekst z Psalmu 51. Stwórz Boże we mnie serce czyste. Tam jest ciekawy czasownik użyty. Stwórz jest użyte w tej formie, która występuje w pierwszym tekście Biblii, gdzie Bóg tworzy coś z niczego. To jest Boże życie. To jest coś zupełnie nowego. Także módlmy się za bratem, żeby Bóg sprawiał, żeby to serce wzrastało. Proszę.
No ja mieszkam w innym kraju, nie mieszkam tutaj, mnie tak nie znacie, ale mieszkam w tym kraju już 35 lat i staram się zawsze Bogu służyć, jak tylko mogę. I wiem, że Bóg mi zawsze pomagał. Nigdy mnie nie opuścił. Nie staram się nawet, żeby rzeczy niepozytywne dochodziły do mnie. Po prostu nie słucham ich. Zawsze staram się pozytywnie myśleć i wiem, że jeżeli człowiek stara się drogą iść, którą Bóg nam dał, to on nas nie opuszcza, choćby nie wiem, jak ciężko było. Przeżyłam różne rzeczy w swoim życiu. Mogłabym już na książkę napisać. Jakie, ale w tym kraju, gdzie mieszkam, chciałam powiedzieć, nie ma coś takiego, że ktoś podchodzi do ciebie i cię obraża z powodu twojego wyznania. Nie ma. Tam, gdzie pracuję w takiej dużej klinice, ona jest po prostu międzynarodowa, tam pracują ludzie z różnych krajów. Możesz polskie słyszeć, możesz rosyjski, możesz angielski i jaki inny język chcesz, możesz posłuchać. Przechodzą ludzie koło ciebie i w różnych językach mówią. I są różne wyznania. Mam też dużo przyjaciół tam, którzy są z adwentystów. Bardzo mili, przyjemni ludzie. Przychodzą codziennie rano do pracy, witają się ze mną, jakbym była nie wiadomo ich z rodziny. Rzucają ci się na szyję. Jak ci idzie, co robisz? Jak ci minął dzień? Jak ci minęła sobota, niedziela? Pamiętam, taka dziewczyna z Rumunii przychodzi do mnie i daruje mi Biblię. Kupiła najdroższą Biblię, jaką można kupić w Niemczech. I daruje mi, ona z adwentystów jest. zaznałam dużo, dużo błogosławieństw tam, gdzie jestem. Nie mogę narzekać i nie mogę nic złego powiedzieć, bo jakbym to zrobiła, to bym grzech uczyniła. Pracowałam kiedyś przez 7 lat u takiej dentystki, a ona była taka bardzo ambitna kobieta. Wydawało jej się, że jest najładniejsza, że wszystko potrafi, że nikt nie może zrobić tak, jak ona najlepiej. Pracowało u niej 35 dziewcząt. Ja już tam byłam, nie wiem, która 20, któraś czy coś tam. Ja byłam tak, co najdłużej wytrzymała tam, bo ja tam 5 lat pracowałam, 4 miesiące. Resztę wszystko tak szybko odeszło, bo ja po prostu, jeżeli ona miała złe nawyki i coś jej szkodziło, to sobie myślałam, tak, jakieś przeżyła sobie złą sobotę czy niedzielę, czy ktoś jej coś złego powiedział, czy bo ona miała tam różnych znajomych, to no to musi tak jest, nie? Nie dało się po prostu załamać. Raz mieliśmy takich chorego człowieka i trzeba było jakieś papiery załatwić przez kasę chorych. A ona przyszła, a ja byłam tylko sama, tam już obsługiwałam z przodu i z tyłu, bo już więcej nikogo nie było w tej pomadze. I taka niezadowolona, taka mówi sobie, no jak to, jeszcze te papiery nie są załatwione? A ona chciała już zaczynać temu tam zrobić nową protezę i to i tamto. To chyba Bóg to zrobił w tym momencie. Bo wiecie co? Dzwoni w tym momencie, jak ona gada telefon i kasa chorych mówi, jest załatwiona. To była opatrzność Pańska. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, bo ona sama za nie mówiła, bo nie wiedziała, jak to się stało. Że Bóg to uczynił. Ona nie wiedziała, że jestem taka wierząca, bo ja nie opowiadałam jej tego. Poza tym, co się tam będę gadać? Ona i tak tego nie zrozumie. I takich wiele różnych rzeczy przeżyłam w swoim życiu, w których zawsze opatrzność Pańska była przy mnie. I za wszystko, co mi się w moim życiu zdarzyło, czy nie zdarzyło, dziękuję Bogu i jestem wdzięczna Bogu za każdy dzień, za każdą noc. Jak wstaję rano do pracy, modlę się i proszę o ten dzień. Wracam, dziękuję Bogu za to. A Bóg mnie nigdy nie opuszcza. I wiem, że jeżeli ktoś w tej wierze stoi i w tej wierze, choćby nawet nie wiem, czy ktoś coś tego powiedział, ale ty wiesz, że Pan jest z tobą. Nie zaszkodzi ci to. Nic ci tym nie zaboli. Nie przejmuj się tym, bo to on coś sobie powiedział, a nie ty. On będzie za to opowiadał, a nie ty. Każdy ze swoich rzeczy sam odpowie przed Bogiem. Bo przyjdzie ten dzień, przyjdzie ten czas, że będziemy wszyscy musieli swój rachunek stać. Modlę się za wszystkimi braćmi i proszę Boga, żeby Bóg dał tym wyrozumienie, co go nie mają, a tym, którzy go mają, żeby mogli go rozwijać i prawdziwą drogą iść po tej drodze. I dziękuję za wszystko. I będę się zawsze modlić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Myślę, że już udzielę głosu. Bardzo praktyczna rada, którą siostra tutaj podzieliła się, że gdy ktoś do niej źle coś mówi, ona tego nie słucha. I właśnie to jest umiejętność rozsądzania, co do nas jest skierowane, co pochodzi od Boga, co pochodzi od przeciwnika. Przecież najbliższy uczeń Pana Jezusa powiedział, nie przyjdzie to na ciebie. Pan Jezus go nie posłuchał, powiedział, idź precz przeciwników. Czasami diabeł, nie mogąc dostać się do nas bezpośrednio, używa ludzi. I przez nich posyła do nas słowa, które mają wyburzyć nam pokój Chrystusowy. I bardzo zbudowany jestem tym, co siostra powiedziała. Bo bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z mocami, które są w powietrzu. Proszę bardzo.
Wiecie, jakie sytuacje Pan stworzył dla mnie? Wie, że to była wola Pańska. Wewnętrznie opanował mnie spokój. A nawet dla tych osób, które byli użyci, staram się, aby żadnej urazy nie mieć. powierzę, że Pan na to zezwolił. A jeżeli Pan zezwolił, to trzeba przyjąć i być Panu nawet wdzięcznym za doświadczenia, które udzielił. I aby serce moje, te uczucia były względem tych osób bez urazy, dlatego prosiłbym was o modlitwę, aby ja to mógł naprawdę w sercu nie mieć urazy do tych osób, którymi się przyczynił posłużył. Bo wiecie, że Pan na nie zezwolił. I teraz, kochani, więc w tym moim 90. roku jadę na wschód prawie na 2 miesiące. Ukraina, Mołdawia, Rumunia. Więc proszę was o pamięć modlitwie, aby Pan był ze mną w społeczności z braćmi i w przywilejach, gdy mi dał przywilej usługi, aby to było na Jego chwale, na chwalę, na pomoc dla Jego dzieci. Tak serdecznie was proszę o modlitwę. Pamiętajcie o mojej w tej podróży, bo jaka jest przede mną. Dziękuję.
Dziękujemy. Czy ktoś chciałby pomodlić się? Bracia, siostry prosili o modlitwę. Jest to szczególnie przywilej i moc modlitwy. Kiedy modlimy się o braci, Bogu się to podoba. Jest napisane w księdze Ezechiela, że szukałem kogoś, kto by stanął w wyłomie, kto by stawił się. I Bóg szuka również takich serc. Proszę.
Ale proszę mi drogę.
Najwyższy, wszechpotężny nasz Boże Ojcze, najlepszy nauczycielu, opiekunie, królu i pasterzu, bardzo Cię błagamy dla wszystkich braci o Twoją ojcowską opiekę, wsparcie i błogosławieństwa, a szczególnie dla brata Michała, który mimo swojego podeszłego wieku podejmuje tak w pewnym stopniu ryzykowne przedsięwzięcie, ale ma pełne zaufanie do Ciebie i pragnie Twojej chwały, a my pragniemy, żeby mógł w tym kierunku jak najwięcej uczynić i żeby mógł korzystać z Twojego błogosławieństwa. Ale z drugiej strony możemy też nawet z Niego brać przykład i podejmować śmiałe przedsięwzięcia w Twojej świętej i zbawiennej służbie. O to Cię bardzo błagamy i za wszystko składamy nasze kolne dziękczynienia przez naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Kto chciałby świadectwo złożyć albo pomodlić się? Proszę.
Nie chciałbym się wybijać ponad braci ani tego, bo znam swoje miejsce w szeregu, jest ono na samym końcu. Nie należę do braci, którzy by mogli się pochwalić czymś przed braćmi, że cokolwiek dobrze uczyniłem. Wiem, że przechodzę dzięki Panu dobre pranie. Nawet dzisiaj w nocy Pan był i pozwolił mi pewną rzecz wybrać. Moje miejsce w ostatnim szeregu to jest to miejsce, gdzie tam to mleko jest. Wiem, że każdy pokarm to ci pierwsi w tych szagach idą i przecierają ścieżki. Dlatego korzystam z doświadczeń braci. Jestem im wdzięczny, że podpierają mnie. Właśnie brat, jak tutaj zaczynał zebranie, mówił o czystym sercu i dobrym sumieniu. Wiem, że manna jeszcze dodaje trzeci element, co stanowi ogółem prawdę o tym, co musi się stać elementem chrześcijańskiego życia i być w naszym posiadaniu. Jeszcze wiara nieobłudna. I dzisiejszy tekst manny mówi, żebyśmy śmiało, bez obaw, tą wiarę, jaką tu Pan nauczył nas, na ile możemy przekazywać drugim. Także dziękuję za wszystkie modlitwy, braćmi, za każdą podpórkę dla mnie. A najbardziej ważnym Panu, który na to północy jest w stanie przyjść i umyć kogoś, może nie tyle we wodzie, ale w Jego świętej krwi. Bo nasze usprawiedliwienie właśnie ma się zasadzać na krwi Chrystusowej, na mocy krwi Chrystusowej, tej przelonej na Kalwarii. Dziękuję.
Dziękuję. Brat zacytował pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersz 5. Bardzo ważny tekst, warto, żebyśmy go zapamiętali. A celem tego, co przykazałem, tu mamy też coś najważniejszego, cel. Celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w różną gadaninę. Kto chciałby? Proszę.
Nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego. Bóg przemawia do mojego serca. Gdy usłyszałem Ewangelię Chrystusową, to moje serce przylgnęło do tej prawdy, bo naukę, którą głosił Pan Jezus, On głosił naukę swojego Ojca. I Bóg przez Jezusa przemawia do mojego serca. I mówi, żebym nade wszystko strzegł swojego serca. Serce to uczucia, to miłość. Gdzie moje serce jest? Dlatego tak jak słyszałem tu już świadectwo siostry, moje serce jest przy Bogu. Moje serce jest przy Chrystusie. Moje serce jest przy prawdzie, jaką oni dają do mojego umysłu, która przychodzi do mojego serca. Serce, czyli z miłości przyjąłem prawdę. I bardzo cieszę się z każdej społeczności braterskiej i z każdym dzieckiem Bożym, gdy się spotykam, jak ostatnio z sąsiadką spotkałem się, która jest katoliczką, ale tak wierzącą i okazującą tak wielką wiarę, gdy zapytałem, czy Pani wierzy, że Królestwo Boże przyjdzie? Tak, ja wierzę. A opowiadała mi o doświadczeniach, że pół roku temu miała wypadek, dwie nogi złamane, w wieku podeszły, wszystko jej się zrosło. I mówi, to Pan sprawił, że ja jestem. I mówię, bardzo się cieszę, że tak jest, chwała Panu. Dlatego, gdzie spotykam ludzi, oni nie mają takiej wiedzy, ale mają wielkie serce do Boga, do prawdy i starają się, na ile mogą, chwalić Boga. Dlatego oceniam takie zebrania, które są na chwałę Bogu, na chwałę Chrystusa, bo one najbardziej budują moje serce i zachęcają, aby tą radosną nowinę innym przekazywać w duchu miłości. Bo ci, którzy przyjęli prawdę z miłości, to tej prawdy będą bronić aż do śmierci. Nie patrząc na trudności, przeciwności, wrogów, tak jak Pan Jezus przyszedł, aby wydał świadectwo prawdzie. I to go kosztowało oddać życie. Bo on swoją wolę poddał woli swojemu ojcu. I pił ten kielich, który ojciec nalewał do końca, do dna. Dlatego chciałbym, tak jak nasz Pan, pełnić Jego wolę z całego serca, z tych największych uczuć. I chciałbym, aby te moje największe uczucia były Bogu w Chrystusie w prawdzie. Bo gdy moje serce będzie stawiało Boga na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu. Dlatego wiele jest tekstów biblijnych, które mówią, że mam pracować, bo praca nad samym sobą, nad swoim nowym sercem, to jest największa praca w życiu. I to, co przeszedłem w życiu, bo już parę latek mam i mam pewne doświadczenia i w rodzinie Bożej, dlatego, tak jak tu braterstwo opowiadali, ja w sercu nie żywię żadnej urazy do brata, ale mam w nienawiści zło, grzech, błąd. I dlatego broję prawdy, na ile rozumiem. Dlatego proszę Was o modlitwy za mną, abym w tym dobrym boju, boju wiary, trwał aż do końca mojego życia. Proszę o modlitwę, a za Wami wszystkimi modlę się za każdą jednostką wierzącą w Boga, poświęconą Bogu, obojętnie gdzie jest, czy w wyznaniu katolickim, protestanckim, jeśli jest poświęcona, jest moim bratem w Chrystusie i bardzo się z tego cieszę, gdy takie jednostki poznaję. Dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że brat wyraził to, co w sercach większości z nami. Proszę.
No, nie mogę się pochwalić, że moje serce jest przy Panu, bo trochę znam siebie. Mogę tylko powiedzieć, że staram się na ile tylko mogę, by być. O, znam swoje skłonności, z którymi walczę do tej pory i na pewno jeszcze daleko droga przede mną, żebym mógł tak powiedzieć. A może i tak, jak wierzę, tą restytucję, to będę musiał kończyć i w tamtym okresie swoją walkę ze sobą. Ale na ile tylko mogę, to robię, co mogę i nie jestem zadowolony z tego. Sam próbuję, bracia mi dopomagają. Dopomagali mi szczególnie wtedy też, gdy w zborze Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania byłem. Tego mi teraz brakuje od czasu do czasu na spotkaniach. Dojeżdżam do zboru piotrkowskiego, tak zwanego, bo to do woli czystopolskiej badania. Też cenię sobie społeczność, nawet tą przez Facebooka, bo też się dużo uczę. Też mi bracia dopomagają okiełznać siebie w pewnej sytuacji, gdyż no, trochę znerwicowany jestem i inne naleciałości. A kończąc to proszę braci o właśnie o tą modlitwę, by zwycięsko wyszedł z tej walki.
Dziękuję. Dziękujemy. Dlatego.
Chciałam powiedzieć braciom o takim doświadczeniu, które ostatnio miałam w związku ze swoim sercem i z taką dużą niepewnością, czy to serce jest w stanie odszukać woli Boga, czy żyję w jakimś takim zamieszaniu ze względu na własne słabości. Od jakiegoś czasu już, w sumie od dobrych kilku miesięcy, trochę byliśmy niezadowoleni ze szkoły, do której dzieci chodzą. Nie będę opowiadać szczegółów tutaj, bo to za dużo by zajęło, ale w związku z tym, że no to są nasze dzieci, nam zależy na tym, żeby miały jakieś środowisko, w którym i mogłyby i swoją wiarę zachowywać, swobodnie z tym się czuć i to wyrażać i jednocześnie kształcić się w jakiś rozsądny sposób. Natomiast z pewnych różnych tam względów nie byliśmy zadowoleni, chociaż to była szkoła taka, większość nauczycieli to ze środowiska takiego dosyć katolickiego i w sumie to trochę mieliśmy nadzieję, że może dobrze, bo przynajmniej nie będzie jakichś takich zupełnie wariactw kompletnych czy nie wiadomo czego. No ale różnie tam było. No, pani potrafiła różne dziwne pytania zadawać, czy dzieci w niedzielę na mszy były albo coś tam jeszcze. Co prawda moje dzieci sobie z tym umiały poradzić i nie aż taki to był może problem, ale jeden chłopczyk tam był, który jest z rodziny niewierzących i trochę taki napiętnowany. Niemniej różne inne rzeczy weszły w grę i przyszedł taki moment, że czułam, że to nie jest dobra szkoła dla moich dzieci. Natomiast sytuacja taka była wtedy, że nie było możliwości przenieść je w tej miejscowości, gdzie mieszkamy, do innej szkoły, bo nie było miejsc. Jedyna alternatywa to była wtedy Warszawa, czyli to jest od nas jakieś 30 km. Co prawda my dojeżdżamy do pracy do Warszawy, niemniej no baliśmy się, że my tego logistycznie nie udźwigniemy, tak? Że umęczymy się my i dzieci się umęczą i właściwie w takim zawieszeniu zostawaliśmy długo. Ja to dosyć mocno przeżywałam. Natomiast w którymś momencie zaczęłam się zastanawiać, że może jednak wolą Boga jest, żeby one były tu, gdzie są, że może ja mam po prostu jakieś rozwinęłam uprzedzenie w swoim sercu, że nie powinnam ufać jakby swojemu sercu i tym swoim myślom. Muszę braciom powiedzieć, że naprawdę miewałam mnie przez pane noce i modliłam się do Boga, żeby Bóg, tak mówiłam, że jeżeli to jest to miejsce, w którym one mają być, jest to dla nich dobre, to żeby Bóg w jakiś sposób przekonał moje serce do tego, że ja nie chcę robić czegoś, co jest wbrew Jego woli, ale chciałabym czuć tak, że żeby Bóg sprawił coś, co mnie w jakiś sposób przekona. I czułam się już na tyle pogubiona w swoim sercu, że powiedziałam Panu, że jeżeli On nie da jakiegoś wyraźnego znaku, to ja nie będę w stanie sobie z tym poradzić, że ja nie jestem w stanie w swoim sercu uznać, że ta szkoła lepsza, czy inna lepsza, czy jakaś, czy coś jeszcze. I po kilku miesiącach prosiłam też braci w zborze o modlitwy. I po kilku miesiącach z drugiej szkoły w tej miejscowości nagle odezwała się pani do mnie i powiedziała, ponieważ ona tam ilość miejsc w klasie ma ustalaną przez sanepid ze względu na lokalizację tego budynku, że ostatnio sanepid robił jej kontrolę i w związku z tą kontrolą sanepid stwierdził, że ona może jeszcze 3 osoby do klasy dobrać od września. No i nagle nam się pojawiła możliwość przeniesienia dzieci do tej szkoły i odebrałam to jako taką odpowiedź ze strony Pana, że Bóg mówi, no, że tak. Bo wcześniej przez długi czas próbowałam się jakoś przekonać do tej szkoły, do której one chodzą, jakoś walczyć ze swoim negatywnym nastawieniem, ale za każdym razem działo się coś, co jakby burzyło te moje wysiłki. Ja nie mogłam jakby dojść do tego, czy to Pan to burzy, czy to szatan to burzy. I czasami są takie momenty w naszym życiu, że czujemy się może zagubieni w takich swoich emocjach, w takim czuciu, którą drogą pójść, co wybrać, a są to rzeczy dla nas istotne. Już nawet też myślałam, że może się za bardzo tym przejmuję, że w dzisiejszych czasach to w ogóle wszystko jedno, co za szkoła, co za nauczyciel, bo to wszystko to i tak już jest takie pogrążone w jakimś takim degradacji i tak dalej. Ale też się jakoś czuję odpowiedzialna przed Bogiem i za talenty, które dzieci mają, żeby one żyły w zgodzie z tymi talentami, żeby mogły kiedyś też zawód wybrać w zgodzie z talentami, bo człowiek jak jakby nie żyje w zgodzie z talentami, to potem mu przez całe życie ciężko, męczy się w pracy, to potem ma wpływ na całe jego życie chrześcijańskie, bo rozwija taką osobowość mocno narzekającą i utyskującą bez przerwy. I był to jednak dla mnie temat ważny. I w tej chwili w zasadzie podjęliśmy decyzję, że jednak będziemy przenosić te dzieci do innej szkoły, chociaż powiem szczerze, że też jakoś tak na sto. Wtedy nie jest tak, że mam taki całkowity spokój, tak? Generalnie czasy są takie, że ja martwię się, tak, o co to będzie, jak moje dzieci urosną. Żyjemy w czasach, kiedy wpływ rówieśników jest tak potężny, że rodzice bardzo szybko tracą kontakt ze swoimi dziećmi. I to jest taka jakby udręka nas rodziców, wiem, że nie tylko moja, tak, innych rodziców też, że to jest taka trochę nasza wewnętrzna udręka, w jaki sposób w tych dzieciach zachować wiarę, w jaki sposób im przekazać mądrość, żeby one wiedziały, że świat różnymi rzeczami kusi, ale to jest naprawdę bezwartościowe. Ja moim dzieciom często próbuję wytłumaczyć, że ja się w świecie urodziłam, ja w świecie żyłam, ja miałam w świecie przyjaciół i ja wiem, jak to wygląda, jakie to jest wszystko powierzchowne, niewiele warte, jak kumple potrafią oszukiwać, różne rzeczy robić po to, żeby tam się popisać tylko przed sobą i tak dalej. To jest naprawdę nic nie warte. I chcę się też zwrócić tutaj do młodych ludzi, do młodzieży, co mają kilkanaście lat. Naprawdę bierzcie pod uwagę swoich rodziców, bo nikt nigdy w życiu nie będzie was kochał bardziej niż rodzice. Nikt nigdy nie będzie dla was chciał lepiej niż oni. I naprawdę mocno się zastanówcie, zanim wejdziecie głęboko w towarzystwo swoich kolegów niewierzących. Ja nie mówię, że oni są źli. Nie mówię, żeby się nie kolegować, ale przemyślcie to, na jakiej zasadzie się kolegujecie. Wychodźcie do nich z Ewangelią, bo to są też ludzie zagubieni, którzy potrzebują też poznawać Boga. Nie przejmujcie ich zachowań, ale niech oni przejmują wasze zachowania. I pokażcie im, że to jest naprawdę warte wszystkiego. Jezus jest naprawdę wart wszystkiego. I proszę was, bracia, o modlitwę za mną, za naszą rodziną, za dziećmi, które pójdą do nowej szkoły od września, żeby mogły tam się odnaleźć, żeby miały też odwagę mówić o swojej wierze. Dziękuję.
Dziękuję. Czas powoli. A jeszcze
ja postaram się szybciej.
Tak, ale...
tak myśląc o tym, co tutaj słyszę, no, muszę powiedzieć, że wiele takie mi myśli przyszły, że ja zawsze siebie miałem za takiego człowieka w miarę łagodnego i nawet powiedziałbym, na szczęście to postępuje, to znaczy potrafię uszanować człowieka bez względu na to, jakie poglądy wyznaje, o ile za tymi jego poglądami idzie czynienie dobre życie i czynienie dobra. I to, że tak powiem, przychodzi mi bez trudu, bez względu na to, czy się z tym człowiekiem jakoś tam na punkcie na przykład religijnym zgadzam, czy nie. Natomiast już zaczyna być problem w momencie, kiedy spotykam się z czymś, co w moim odczuciu jest złem. I mimo, że oczywiście wiem, jakie jest nauczanie Ewangelii w tym zakresie, że mamy miłować nieprzyjaciół, mamy się za nich modlić, to niestety przychodzi mi to z wielkim trudem. I w jakiś sposób próbuję się czasami pocieszać, że to nie jest tylko mój problem, bo obserwuję to, co się wokół mnie dzieje i widzę, że to jest chyba jednak szersze zjawisko, że ludzie, którzy znają Pismo i teoretycznie znają wszystkie te cytaty, nawet na pamięć, to w momencie, kiedy spotykają coś, z czym się nie zgadzają, to może być różnie, różne rzeczy, tutaj nie ma czasu, żeby to rozwijać, to brakuje im łagodności, brakuje im takiego podejścia ewangelicznego, że owszem, jeżeli nawet są nieprzyjaciele, jeżeli są nawet ludzie, którzy źle robią, to my nie możemy w stosunku do nich przejawiać agresji, tylko się za nich modlić. I to jest jedna z trudniejszych rzeczy. I wtedy sobie przypominam, nie pamiętam, gdzie to było napisane, że jeżeli się nawet całego, to było do Żydów, jeżeli się nawet całego zakonu przestrzega, ale w jednym miejscu się uchybia, to i tak jest przestępcą tego zakonu. I że coś takiego, mimo że nie wiadomo, ile rzeczy będziemy dobrych w życiu robić, nie wiadomo, ile rzeczy na pamięć się wyuczymy, jeżeli będziemy w taki, jednak wydaje mi się bardzo ważny, nie może jednej z podstawowych rzeczy uchybiać, to może się okazać, że niestety nie wywiązaliśmy się z zadania, jakie zostało postawione. I bardzo często sobie przypominam, i może dlatego już zapamiętałem to na pamięć, te słowa, które powiedział Jezus w wizji, jaką dał apostołowi Janowi, kiedy przytacza takie słowa, właśnie dobrze wiecie, z którego to jest miejsca, kiedy one brzmią tak: myślisz, bogaty jestem i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś nędzarz i biedak i ślepy i goły. I myślę sobie, że jeżeli nie będziemy pilnować swojego serca pod każdym względem, to niestety ocena Boża może się bardzo diametralnie różnić od tego naszego wyobrażenia o nas. I że możemy być potem bardzo rozczarowani, bo będziemy sobie myśleli przez całe życie, że jesteśmy w dobrym miejscu organizacyjnym, mamy szeroką wiedzę, mamy braci, których nas kochają i których my kochamy, ale niestety te relacje, które mamy z innymi, kiedy już trzeba wyjść troszeczkę krok dalej, mogą zniszczyć całą tą relację z Bogiem i może się okazać, że niestety po prostu nie dobiegliśmy do celu. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze jeden brat się wygłaszał. Myślę, że bracia, pozwolicie, że jeszcze dzielę głos.
Ja przepraszam, że w ostatniej chwili się zdecydowałem, ale zanim powiem o tym, o czym mędrzec Salomon mówi, o pilnowaniu swego serca, to wam powiem o swoim fizycznym organie, który przed 16 laty wymagał interwencji chirurgicznej. I po 16 latach mam dopiero 82 lata i czuję się bardzo dobrze. I czuję się bardzo dobrze. Lekarze podziwiają, że ja tak się czuję i że ja jestem tak optymistycznie nastawiony. Ale to jest tylko dygresja. O duchowym sercu. Moje serce duchowe współpracowało i biło z wieloma, wieloma sercami braci i sióstr. Ale drogi się rozeszły. Ale moje serce nie przestało bić do nich tak, jak biło przedtem. I chciałbym, aby tak pozostawało, abym strzegł tak, jak mędrzec doradza, a jest to bardzo mądra rada, ja z niej korzystam, a mimo to zdarzają się sytuacje, że jakieś uchybienia powstają. Z apostołem powiem, tak jak Paweł powiedział, chociaż na siebie nic nie wiem, ale to nie dlatego jestem usprawiedliwiony przed Bogiem, bo sędzią moim jest Pan. I ja też wiem, że Pan jest tym, który ocenia. Ja staram się wobec Niego być lojalny i wobec braci. A mimo to proszę o modlitwę. Dziękuję za uwagę i przepraszam, że w ostatniej chwili zgłosiłem się.
Dziękujemy za tą myśl. Myślę, że jest ona cenna dla nas wszystkich, żebyśmy z takim nastawieniem do braci i sióstr, bez względu na drogę, jaką wybiorą, abyśmy dla nich mieli zawsze serce pełne miłości i troski, abyśmy stawiali się za nimi w modlitwie. Apostoł Paweł powiedział, że ze wszystkich sił usilnie stara się, aby mieć czyste sumienie przed Bogiem i przed ludźmi. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czy ktoś chciałby pomodlić się? Proszę, siostra.
Dobry Boże, który mieszka w niebie, schylamy się do Ciebie w tej przedpołudniowej godzinie z pokorą i podziękowaniem. I Ci będzie chwała i cześć za wszelkie Twoje dobrodziejstwo, dobry Boże, za Twojego Syna, którego dałeś na tę ziemię, żebyśmy mogli mieć nadzieję żywota wiecznego. Ale Panie, zanim tam dobiegniemy, pomóż nam pracować nad naszymi sercami. Stwórz nasz serca czyste, szczere, gorliwe, miłujące, takie, które by się podobały Tobie i takie, które by przynosiły zbudowanie braciom i siostrom. Dziękujemy Ci za wszystkie Twoje łaski i dobrodziejstwa, które otrzymujemy każdodziennie. Dziękujemy również za ten dzisiejszy dzień, za to miejsce, które dla nas stworzyłeś i pozwoliłeś, udostępniłeś i wlałeś tą miłość w serca gospodarzy, żeby nas tutaj zaprosili. Dziękujemy Ci jeszcze raz za wszystko. I dziękujemy Ci za to, że pokazujesz nam, jaka jest Twoja wola. I prosimy Cię, pokazuj nam zawsze, Panie, bo nam jest bardzo ciężko rozróżnić czasami, jak mamy postępować. Jeszcze raz Ci dziękujemy za wszystko i proszę o to, abyś miał wzgląd na te wszystkie serca, które prosiły o modlitwę i ci, którzy się modlili w swoich własnych sercach. Miej nasze wszystkie serca, nasze wszystkie uczucia pod swoją kontrolą, Panie. Pomagaj nam każdego dnia. Nie pozwól nam upaść tak, żebyśmy się nie mogli podnieść. Jeszcze raz za wszystko Ci dziękujemy przez Pana Jezusa Chrystusa.
Amen. Chciałem podziękować wszystkim braciom i siostrom za ten udział. Myślę, że waszymi świadectwami Bóg był uwielbiony i będzie uwielbiony przez owoc, który będzie w sercach tych, którzy słuchali. Ja bardzo jestem zbudowany waszymi wypowiedziami. Również nauczyłem się pewnych rzeczy z waszego życia, co być może ostrzeże mnie przed upadkiem.